Dzień dobry Państwu, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem w polityce.pl i muszę powiedzieć, że jest mi w miarę przyjemnie. Mam przed sobą artykuł, który przeczytałem i nie jest on może jakimś porywającym kawałkiem, przy którym trzeba klękać, ale pokazuje tak, dla osób mniej zorientowanych, pokazuje, co się dzieje w Kazachstanie. Tak, będę mówił o Kazachstanie. To jest miejsce dla Chin istotne i dlatego będę o nim mówił. Bo wszystko, co się dzieje w Kazachstanie, w bardzo istotny sposób wpływa na to, co się dzieje na zachodnich rubieżach Chin. Proszę nie zapomnieć o tym, że w Xinjiangu granica chińska z Kazachstanem ma, no ja myślę, że z 1000 km spokojnie, jeśli nie więcej. No i właśnie. I dlatego też pozwolę sobie Państwa zapoznać z artykułem właśnie z tego portalu, który został wczoraj, 2. A tam zaprezentowany, nie jest porywający, ale takie bardzo zgrubne przybliżenie daje. Cytuję. Zupełnie niezauważone pozostają w Polsce informacje o tym, co wydarzy się ostatnio w Kazachstanie, a następują tam zmiany przełomowe. Najpierw w zeszłym roku prezydent tego kraju, Nursultan Nazarbajew, podjął decyzję o zmianie kazachskiego alfabetu z cyrylicy na łacinę. Zaś na początku tego roku postanowił, że językiem obowiązującym podczas obrad parlamentu w Astanie będzie jedynie kazachski. Do tej pory nie Kazachowie mogli przemawiać także po rosyjsku. Zwłaszcza pierwszy z tych kroków ma znaczenie wręcz cywilizacyjne, jest wolnym równocześne, równoznaczne z odejściem od rosyjskojęzycznej, a zbliżeniem do zachodniej sfery kulturowej. Dla Kremla nie jest to dobra wiadomość, ponieważ oznacza wymykanie się największego ośrodka, środkowo-azjatyckiego państwa z moskiewskiej sfery wpływów. No, to już jest przerysowanie. Poza rytualnym pochukiwaniem Rosjanie nic jednak nie robią, by ten proces powstrzymać, są zbyt uwikłani w inne absorbujące ich wydarzenia, by zareagować bardziej stanowczo na decyzję Astany. Dla wielu komentatorów w Moskwie akcja Nazarbajewa stanowiła szok. Do tej pory władze tego państwa postępowały bowiem wobec Rosji z wielką ostrożnością, ale spolegliwie, co wynikało z historycznych doświadczeń. W czasach stalinowskich doszło do eksterminacji przez bolszewików i tak nielicznych elit kazachskich. W 1940 roku Sowieci zamienili na cyrylicę używany tam wcześniej język arabski. Przez lata władze ZSRR w ramach zagospodarowywania rozległych i bezludnych terenów tego kraju prowadziły politykę rosyjskiego osadnictwa. Tak tutaj przypomnę, że dobrze by było powiedzieć o tym, że ogromną częścią tego osadnictwa a w czasie wojny w roku 40 stanowili Polacy. No ale ten pan Jakub o tym nie wspomniał. Zakrojona na szeroką skalę kolonizacja spowodowała, że wśród wszystkich republik ZSRR to właśnie w Kazachstanie najmniej było rdzennej ludności. Według spisu powszechnego z 1959 roku Kazachską Socjalistyczną Republiką Sowiecką zamieszkiwało zaledwie 30% Kazachów. Potem sytuacja zaczęła się nieco poprawiać, między innymi na skutek większej dzietności Kazachów, czyli tzw. muzułmańskich ateistów, jak często się nazywali, od Rosjan, czyli tzw. prawosławnych ateistów. Mimo to w 1989 roku, w przededniu upadku Związku Sowieckiego, żyło tam zaledwie 39,7% przedstawicieli narodu kazachskiego. Niepodległość została więc Kazachów w sytuacji, zastała więc Kazachów w sytuacji, gdy stanowili mniejszość we własnym kraju. Duże obszary państwa, zwłaszcza na północy, zdominowane tam, gdzie była granica, gdzie istnieje granica z Rosją były całkowicie zdominowane przez ludność rosyjską lub rosyjskojęzyczną, o czym miałem okazję się przekonać osobiście, podróżując parokrotnie po Astanie, tak mówi autor. Z tego powodu Nazarbajew nie mógł, jak stało się to w innych republikach postsowieckich, zastąpić ideologii komunistycznej ideologią narodową. Napotkałoby to zbyt silny opór i naraziłoby na niechybną kontrę Rosji. Przez lata zachowywał się wobec Nazarbajew oczywiście, wobec Wielkiego Brata tak lojalnie, że Moskwa nie widziała nawet potrzeby, by stworzyć w Kazachstanie partię rosyjską. Zresztą po co, skoro język rosyjski od momentu proklamowania niepodległości w 1991 roku był drugim oficjalnie używanym językiem w państwie. W rezultacie jednak dziś w tamtejszym parlamencie nie ma znaczącej siły promoskiewskiej, choć Rosjanie nadal stanowią tam sporą, bo liczącą 25% mniejszość. Przez lata Nazarbajew prowadził jednak powolną, ale konsekwentną politykę kazachizacji kraju. Temu służyć miała m.in. budowa w stepie nowej stolicy Astany, z daleko od rosyjskojęzycznych centrów Almaty i Kargandy. Spis powszechny z 2009 roku pokazał, że w kraju mieszka aż już 63,1% Kazachów. Być może Nazarbajew zwlekałby ze swoją decyzją dłużej, gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę. Powiodła się ona nie tylko w Donbasie i na Krymie, a więc w jedynych regionach niemal całkowicie rosyjskojęzycznych, natomiast zatrzymała się tam, gdzie istniała alternatywa językowa i bariera kulturowa. Te wydarzenia pokazały, że własny język jest podstawowym elementem bezpieczeństwa w kraju. W Polsce nikt się nad tym nawet nie zastanawia, ponieważ jest to problem teoretyczny, ale w Kazachstanie jest inaczej. Okazało się, że może to być podstawowy warunek zachowania jedności terytorialnej kraju. Czas dojrzał więc do decyzji. Nazarbajew wybrał dogodny moment, ponieważ Rosja, skonfliktowana z Zachodem, dotknięta sankcjami i uwikłana w kontrakty zbrojne w Ukrainie i w Syrii, nie ma dość energii, aby angażować się w kolejny spór. W efekcie rewolucyjne zmiany odbywają się bez większych problemów. Na ich długofalowe skutki przyjdzie jeszcze poczekać, ale już dziś wiadomo, że nie będą one dla Rosji korzystne. To wszystko. Autorem jest Ryszard Gurny. Proszę Państwa, co ja mam na ten temat do powiedzenia? Ten pan skupił się na języku i bardzo mądrze, bardzo słusznie. To jest rzecz niesłychanie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa kazachskiego w rzeczy samej. Myślę, że dla nas, Kazachstan, dla nas Polaków, mówię o patriotach, nie o wszystkich Polakach. Dla nas Polaków, patriotów, Kazachstan powinien w dalszym ciągu być miejscem kaźni. Powtarzam jeszcze raz, kaźni. A setek tysięcy Polaków. Tak, setek tysięcy Polaków. Jeśli ktoś ma co do tego wątpliwości, że powiedziałem, że setek, to proszę sprawdzić w źródłach. Ja miałem przyjemność spotkać w swoim życiu, niestety byłem na tyle głupi, że tego nie zrobiłem, że nie tylko spotkałem, ale również spotkałem wspaniałą osobę, starszą wówczas ode mnie, ale niestety nie wziąłem magnetofonu i nie nagrałem tego, co ta pani miała do powiedzenia, a już bardzo starsza, bardzo leciwa osoba, która została z dziećmi wywieziona do Kazachstanu, przez Ural do Kazachstanu. W uralskich kopalniach zginął jej mąż, a ona dalej pojechała z dwójką dzieci do Kazachstanu. Pojechała, została wywieziona. Wywieziona oczywiście z wschodnich terenów Rzeczypospolitej, które zagarnęła Rosja Sowiecka. A podczas agresji równoległej z niemiecką w 1939 roku. Jak Państwo wiecie, w 1940 roku rozpoczęły się wywózki, które dotknęły ponad milion Polaków z Kresów Wschodnich. No i w dużej mierze ten milion Polaków, w dużej mierze spora część tego miliona Polaków trafiła do Kazachstanu. Warunki, które tam były tragiczne. Było tak, że pociąg zatrzymywał się w stepie, otwierano wagony, stryjełki z NKWD wypędzili ludzi z wagonów, po czym pociąg razem ze stryjełkami odjechał. Koniec kropka. Radźcie sobie sam. A no właśnie. Tak to wyglądało również. To był zresztą standard postępowania w tamtych czasach, w czasach wojny Rosji, władz rosyjskich, ruskich, sowieckich z Polakami. To powtarzało się bardzo często. Pociąg się staje, ludzi wyrzucają, pociąg jedzie dalej. I koniec. Nikt się tym ludziom nie interesuje. Po prostu nie ma potrzeby. No, jeśli do najbliższego osady jest 100-200 km, nie ma problemu. No właśnie. To był, tak było w Kazachstanie. Więc minusem tego, oczywistym minusem tego artykułu jest to, że w ogóle nie wspomniano o Polakach, którzy tam się znaleźli. Którzy w dalszym ciągu tam istnieją. Czy w tej chwili to już są, trudno powiedzieć, czy to są Polacy, to jest przecież już trzecie pokolenie, które już praktycznie jest wynarodowione. To jest pokolenie, ja pamiętam czasy, kiedy właśnie 90. lata, kiedy Polacy narzekali, że Kazachowie chcą być u siebie, że chcą, żeby wszyscy mówili po kazachsku. A oni znają tylko rosyjski. Mówią Polaka oczywiście. Trudno się im dziwić, tym biednym ludziom. Oni już raz dostali straszliwie po głowie. Chcieli mieć spokój, a tu się okazało, że historia w dalszym ciągu tańczy im na głowach, na ich własnych głowach. No ale trudno się dziwić, że Kazachowie zechcieli mieć własny kraj. No. Tak to wygląda. Kazachowie, znaczy ten tutaj być może ten artykuł, w tym artykule nie można było pomieścić więcej spraw. Pewnie być może ten pan słusznie postąpił, że nie wspomniał o Chinach, bo Chiny to jest kwestia raczej gospodarcza niż polityczna, a tutaj mówimy o kwestiach zdecydowanie politycznych. Bo jak się okazuje, język jest sprawą czysto polityczną. Czy wybór alfabetu łacińskiego jest szczęśliwy? Myślę, że w Kazachstanie, w obecnym Kazachstanie, gdzie muzułmanie się radykalizują, być może jest to sposób, być może, podkreślam, nie znam Kazachstanu, być może jest to sposób na stępienie radykalizacji Kazachstanu. Być może. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia, czy tak jest, ale odnoszę wrażenie, że tak jest, bo gdyby powrócono do czegoś, co było, w tej chwili już pewnie nie istnieje, a to mogłoby to spowodować zdecydowanie bardziej zradykalizowanie muzułmanów. To są właśnie ateistyczni. Znaczy tam głównie, znaczy to jest tak. W Kazachstanie bez problemu można się dogadać po rosyjsku. Bez problemu. Wszędzie. To jest język, który wszyscy praktycznie znają. Myślę, że to może być, jak powiedziałem, przeciwwagą nauczanie w alfabecie łacińskim, a przeciwwagą zarówno dla żywiołu rosyjskiego, co jest oczywiste, ale dla muzułmańskiego też. Pytanie jest tylko, pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Jak bardzo Kazachowie znają arabski? Tego nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Odnoszę wrażenie, że w znacznie mniejszym stopniu niż jakikolwiek inny. A to znaczy chiński, rosyjski. No rosyjski to jest oczywiste. Myślę, że może być tak, że ten alfabet arabski zbliży ich, oni przynajmniej tak sądzą, zbliży ich bardziej do Europy. Czy tak będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.